taka pogoda może nie nastraja optymistycznie, ale okres już taki bardzo optymistyczny się zaczyna w naszym życiu, a mianowicie jutro Mikołajki, za chwilę święta Bożego Narodzenia, będziemy się obdarowywać i popadamy w tak zwany szał zakupów. Black Friday za nami, a mamy już pewne doświadczenia z tego takiego dnia, w którym na pewno każdy z nas troszeczkę dał się nabrać na te promocje, wyprzedaże oraz przeceny. Nakupiliśmy dużo różnych rzeczy, które niekoniecznie zawsze były nam potrzebne, ale przed tym się nie ochronimy. A jak kupować z głową, o tym będę rozmawiać dziś z panem Leszkiem Mironiukiem z Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
No to pan też się dał troszkę na ten Black Friday, nie powiem nabrać, ale złapać.
Może złapać to złe słowo. Rzeczywiście udało mi się dokonać zakupów ten Black Friday, w tym, że do tej pory jestem zadowolony z tego zakupu. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego towaru reklamować.
Czyli rozumiem, że pan kupuje z głową, a Black Friday to po prostu jedna z okazji do tego, żeby dobrego zakupu dokonać. Ale jest jakaś taka recepta, żeby nie nakupić za dużo. No ja wiem, pan zaraz mi powie, że trzeba zrobić listę tego, co jest nam potrzebne, pójść przemyślane to mieć, posprawdzać ceny, potem nie dać się nabrać. Ale jak już wejdziemy do tej galerii i jest tyle fajnych, kuszących dźwięków, tyle wystaw wspaniale zaaranżowanych, zapachów pod to, żebyśmy kupowali, to jak się temu oprzeć?
Rzeczywiście tak jest, że te techniki sprzedaży są coraz bardziej rozwijane i jeżeli się znajdziemy w galerii handlowej, z każdej strony kuszą nas towary, nie tylko towary, ale też witryny, światło, tak jak pani mówiła, zapachy, dźwięk, które mają nas skłonić do dokonywania zakupu. Jeżeli chcemy, żeby nasze zakupy były w miarę racjonalne, tak, no bo zawsze one jednak będą wynikały tak naprawdę z nas, z naszych uczuć, ale w miarę je zracjonalizować, należałoby po prostu się upewnić, sprawdzić, jakie są ceny danych towarów, w jakiej cenie możemy ten towar kupić u innych sprzedawców w internecie.
Zakupy przez internet generalnie stały się bardzo popularne, może też dlatego, że mamy tutaj większe możliwości wymiany tego towaru, odesłania tego towaru. Możemy się z nim sobie zapoznać, zaprzyjaźnić, a jak nam się nie podoba, no to odesłać po prostu. Chociaż nie zawsze, bo jeżeli będziemy go użytkować przez jakiś czas, no to ten termin 14-dniowy, o którym tu mówię i o którym zaraz szczegółowiej powiemy, przestaje obowiązywać. Ale rzeczywiście te zakupy przez internet są bardzo popularne, coraz bardziej popularne i nie zawsze dokonujemy zakupów tak, jakbyśmy chcieli, a mianowicie nie zawsze sprawdzamy, że kupujemy w sklepie, prawda? Możemy przecież kupować od osób fizycznych i wtedy wszystkie prawa konsumenta już przestają obowiązywać. Przechodzimy na kodeks cywilny, prawda?
Zgadza się, jeżeli chodzi o samo odstąpienie od umowy, czyli ten 14-dniowy termin, on obowiązuje, jeżeli zakupujemy towar u sprzedawcy, który prowadzi działalność gospodarczą, więc u przedsiębiorcy. Jest to tak zwana sprzedaż konsumencka. Dlatego ważne jest, żebyśmy sprawdzali te witryny, w których dokonujemy sprzedaży. Zdarzały się sytuacje, konsumenci do nas zgłaszali m.in. zakupy dokonywane w witrynie, w której moim zdaniem ewidentnie była tłumaczona na język polski z translatora. Nie było żadnego regulaminu sprzedaży, nie było żadnego numeru telefonu podanego na tej witrynie. Nie było żadnego adresu ani nazwy firmy. Po adresie IP próbowaliśmy tutaj stwierdzić, gdzie tak naprawdę ten przedsiębiorca się mieści. Okazało się, że to jest jakiś domek w Turcji, więc może to też było jakieś przekierowanie. Musimy po prostu być ostrożni i sprawdzać te witryny, w których dokonujemy zakupu, te sklepy internetowe.
Ale czy tutaj, jeżeli dokonujemy takiego zakupu poza granicami naszego kraju, bo no, w internecie to nie ma granic generalnie. Możemy kupić i ze Stanów Zjednoczonych, i z Brazylii. Czy tutaj te prawa konsumenta obowiązują w Unii Europejskiej, są w jakiś sposób skodyfikowane, w podobny sposób? Natomiast już poza Unią, no to już chyba każdy musi na własną odpowiedzialność tutaj dokonywać takich zakupów.
Zgadza się. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, ten 14-dniowy termin odstąpienia od umowy jest terminem minimalnym i on obowiązuje bez względu na to, w jakim kraju dokonalibyśmy zakupu. Co więcej, są instytucje, które pomagają nam reklamować taki towar albo w przypadku odrzucenia naszej reklamacji prowadzić postępowania polubowne, prowadzić mediacje, które nam pomogą w jakiś sposób załagodzić ten konflikt, który powstaje po odrzuceniu naszej reklamacji. Natomiast o wiele trudniejsza jest sprawa, jeżeli dokonujemy zakupu w jakichś portalach, które mają siedzibę właśnie poza terytorium Unii Europejskiej, ponieważ tam regulacje mogą być bardzo różne i po prostu zależeć od prawa krajowego, w ramach którego działa właśnie taki portal.
To jeszcze chwilę pozostańmy przy tym odstąpieniu od umowy. Ten termin 14-dniowy liczymy od momentu, kiedy towar mamy w ręku?
Tak, ten termin 14-dniowy liczymy od dnia wydania towaru. Czyli jeżeli zjawi się u nas kurier i dostarczy nam towar, od tego dnia, od następnego właściwie liczymy 14 dni. W ciągu tych 14 dni mamy prawo obejrzeć towar, stwierdzić, czy rzeczywiście on nam odpowiada, ewentualnie odesłać go do sprzedawcy.
Żeby skutecznie odstąpić od umowy, to towar musimy odesłać w momencie, kiedy wyślemy też oświadczenie o tym, że od tej umowy odstępujemy. Czy to są rozłączne czynności?
Możemy to dokonać w sposób rozłączny, czyli najpierw wysłać odstąpienie od umowy, następnie odesłać również ten towar. Niemniej jednak im szybciej odeślemy ten towar, tym szybciej możemy się spodziewać zwrotu zapłaconej przez nas ceny, jeżeli oczywiście ją opłaciliśmy. I jakby od tego zależy reakcja ze strony przedsiębiorcy, ponieważ przedsiębiorca może wstrzymać się z tym swoim świadczeniem, czyli zwrotem gotówki do czasu otrzymania tego towaru od nas.
Ale może to być też łączne, czyli do towaru zapakujemy oświadczenie.
Może być to łączne, aczkolwiek tego nie polecam z tego względu, że lepiej wysłać to takie odstąpienie oddzielnie. Część sklepów prowadzi takie nawet specjalne formularze ma na swoich stronach, które ułatwiają przesłanie tego odstąpienia. Jeżeli nie ma takich formularzy i wymagana jest forma pisemne odstąpienia przez sprzedawcę, wtedy najlepiej wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, żeby mieć dowód, że rzeczywiście odstąpiliśmy od umowy.
A towar nawet w tym samym czasie, ale osobną przesyłką.
Tak jest.
24 minut po 14 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o tym, jak kupować z głową, a przed nami taki czas, myślę, że już jesteśmy w trakcie tego czasu, że kupujemy nie dość, że bez głowy, to jeszcze dużo bardzo kupujemy i to nie tylko produktów, które są nam niezbędnie potrzebne, ale też prezentów i różnego rodzaju innych rzeczy. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy tej sprzedaży internetowej. Mamy 14 dni na odstąpienie od umowy i teraz kwestia, która przez pewien czas się przewijała i nie była rozwiązywana, a mianowicie kosztów przez kto je powinien ponosić, jeżeli odstępujemy od umowy, ponieśliśmy koszty przesyłki, żeby do nas towar dotarł, a teraz jeszcze musimy ponieść koszty przesyłki, żeby towar od nas odszedł i żeby zwrócone nam były pieniądze za to, co nam się nie podoba.
W przypadku odstąpienia od umowy odsyłamy ten towar na koszt przedsiębiorcy, z tym, że musimy korzystać z najtańszego sposobu odesłania, który oferuje.
Czyli idziemy na pocztę i mówimy, proszę, najtańszą przesyłkę i...
Nie z tych oferowanych, prawda, w tym wypadku, jeżeli korzystaliśmy, w tym wypadku odsyłamy jakby na jego koszt.
Rozumiem, ale jak to zaznaczamy? Zaznaczamy, koszt ponosi odbiorca? Koszty przesyłki ponosi odbiorca? Czy my musimy opłacić i dopiero odbiorca nam odeśle na konto?
Może inaczej to wytłumaczę, tak? Tutaj w tym wypadku akurat zależy to od tego, czy od regulaminu sklepu może zależeć. Dlatego, że w wielu wypadkach wiele firm przyjmuje to, że odsyłanie towaru następuje na koszt sprzedawcę. Natomiast mogą się zdarzyć również takie okoliczności, jeżeli nie ma tego w regulaminie, w tym wypadku koszty tego odesłania możemy ponosić my jako konsument.
Czyli warto się zapoznać z takim regulaminem, zanim jeszcze coś takiego zrobimy, jak odeślemy tę przesyłkę. Dobrze. I kwestia kurierów, którzy przychodzą do nas, no bo często przez internet kupujemy rzeczy. Ostatnio słyszałam, że kupujemy talerze, szklanki, przeróżne lampy, wszystko to, co może być w transporcie, nawet jak napisane jest, uwaga, szkło, bardzo łatwo uszkadzalne. I w takich formularzach internetowych, które otrzymujemy, że coś zamówiliśmy, jest napisane, jeżeli towar jest uszkodzony, proszę ten protokół sporządzić w obecności kuriera. A kurier, przynosząc nam ten towar, no nie ma obowiązku chyba że się mylę, nie ma obowiązku asystowania nam przy tym, aż my to otworzymy, sprawdzimy, złożymy. Czasami trzeba to złożyć, prawda, żeby wiedzieć, że coś jest uszkodzone. No, nie ma na to czasu.
Jeżeli chodzi o ten obowiązek, to znowu istotny jest tym razem regulamin, na podstawie którego dostarcza. Oczywiście ogólnie obowiązujące przepisy prawa nie obligują kuriera do tego, żeby uczestniczył w rozpakowywaniu takiego towaru. Natomiast część przewoźników postępuje w ten sposób, że rzeczywiście w przypadku właśnie tych tłukących się towarów, kurier zostaje do momentu rozpakowania tego towaru. Zdarzają się też w praktyce takie sytuacje. Taką informację uzyskałem m.in. od konsumentów, którzy do nas się zgłaszali, że kurier mimo tego obowiązku z uwagi na natłok pracy udaje się gdzieś, zostawia swój numer telefonu i prosi, żeby po odpakowaniu, jeżeli coś jest zbite, to zadzwonić. On się zjawi i taki protokół będzie sporządzany. W sytuacji, jeżeli by doszło do takiego sporu między konsumentem a taką firmą kurierską, odnośnie tego, że na przykład z regulaminu wynikało, że ten kurier mógł zostać, powinien zostać, a nie został. Również takie sprawy mogą być kierowane do postępowań mediacyjnych, jeżeli odbywało się to na podstawie, to dostarczenie tego towaru na podstawie ustawy dotyczącej przesyłek pocztowych, wtedy Urząd Ochrony Konkurencji i Komunikacji Elektronicznej takie postępowania może prowadzić. Natomiast w sytuacji, jeżeli mamy dostarczoną paczką na takich zwykłych zasadach, tak, przewozowych, opartych o prawo przewozowe, wtedy można w takiej sprawie kontaktować się właśnie z inspekcją handlową i my próbujemy tutaj doprowadzić do zawarcia ugody między właśnie przewoźnikiem a odbiorcą tej rzeczy. Warto również wskazać to, że odpowiedzialny za ten towar do chwili jego dostarczenia tak naprawdę jest sprzedawca.
Czyli ta firma kurierska, nawet jeżeli ma w regulaminie, że kurier powinien asystować przy rozpakowaniu takiego towaru, a nie będzie tego kuriera, to my taki protokół uszkodzenia sporządzamy sami i wtedy wysyłamy do sprzedawcy, mimo że dostaliśmy informację od sprzedawcy, że proszę w asyście kuriera to zrobić? Mhm.
Nie, najlepiej byłoby postąpić zgodnie z regulaminem, ale chodzi o to, że stroną naszego sporu będzie sprzedawca.
Nie kurier.
Nie będziemy kierować swoich roszczeń do kuriera, tylko do sprzedawcy, dlatego że zgodnie z obowiązującym w tej chwili prawem, do czasu wydania tej rzeczy odpowiedzialność za nią ponosi sprzedawca.
Tak, to rozumiem. Tylko czy sprzedawca, jeżeli wypełnimy taki protokół bez obecności kuriera, a on nam powiedział, że mamy to zrobić, znaczy za pośrednictwem poczty elektronicznej, że mamy to zrobić przy obecności kuriera, to czy on nie zakwestionuje tego?
To jest tak jakby rzecz drugorzędna, dlatego że reklamujemy towar w tym wypadku nie w oparciu o przepisy zawarte, zapisy jakiegoś regulaminu, tylko w oparciu o rękojmie. Natomiast w samej rękojmie nie mówi się wprost, w jaki sposób należy dokumentować uszkodzenie rzeczy. Jeżeli wydana jest nam rzecz wadliwa, to po prostu mamy zgłosić do sprzedawcy roszczenie o naprawę tej rzeczy, wymianą lub możemy też odstąpić od umowy.
No tak, tylko że jeżeli kupujemy 15 talerzy i 5 talerzy jest zbitych, nie ma przy nas kuriera, a no to każdy sprzedawca może powiedzieć, no dobrze, to skoro na 15 talerzy te 5 było zbitych, to skąd ja wiem, że pani ich nie pobiła w trakcie rozpakowywania na przykład?
Oczywiście ma pani rację, że dla celów dowodowych najlepiej byłoby, że gdybyśmy otwierali takie przesyłki właśnie w obecności kuriera, który jest osobą trzecią. Natomiast no, wiemy również o tym, że zdarzają się takie sytuacje, że kurier nie chce zostać. Po prostu akurat z tego przewoźnika regulaminu wynika, że nie ma takiego obowiązku i wtedy właściwie nie mamy wyboru, sami musimy rozpakowywać ten towar. Dobrym rozwiązaniem tutaj ze względów dowodowych byłoby na przykład nagrywanie takiego rozpakowywania towaru, żeby mieć potem ewentualny jakiś dowód, że tak się stało, nie inaczej. Natomiast no często wiadomo, w takiej sytuacji
nie
przychodzi nam do głowy to, że może się to zdarzyć.
No tak, ale rzeczywiście taka dokumentacja fotograficzna nawet też może być jakimś dowodem generalnie na to, bo mówiąc tutaj o talerzach, no to oczywiście tam talerz nie ma jakiejś wielkiej wartości, ale przez internet kupujemy. chyba, że jest jakimś antykiem niesamowitym, ale przez internet kupujemy też rzeczy, które są bardzo wartościowe, a jednak nietrwałe i można dokonać tego uszkodzenia wcześniej bądź później, a może ono być w transporcie i trudno to udowodnić. Za 24 minuty 15. Ja już chciałam przejść do rękojmi i gwarancji, ale przypomniało mi się jeszcze jedno pytanie. Kiedy możemy odstąpić od umowy? W ciągu tych 14 dni, w każdym dowolnym momencie, prawda? Tylko ten towar, który odsyłamy, to ma być jaki?
Ten towar, który odsyłamy, on ma być niezniszczony i nieużywany. Czyli możemy tak samo postępować z tym towarem, jak gdybyśmy postępowali w sklepie stacjonarnym. Czyli jeżeli kupujemy ubranie, możemy je przymierzyć. Jeżeli otrzymaliśmy książkę, która jest zafoliowana, czy też na przykład jakiś program, film i tak dalej, to nie powinniśmy go otwierać, tak? No bo tego byśmy nie zrobili w tym sklepie. To jest pewna ochrona przed kopiowaniem tego rodzaju utworu.
Ale w sklepie być może moglibyśmy się zapoznać z takim, który ktoś już otworzył
no
i testował.
No tak, ale to tutaj, rzeczywiście są pewne ograniczenia. Jeżeli ogólnie przymierzyć, tak, sprawdzić w przypadku ubrań, tak, to oczywiście rozpakować, jeżeli jest w opakowaniu, czyli postępować analogicznie, w analogiczny sposób, jak postępujemy w sklepie. Nie możemy natomiast tego towaru użytkować w sposób normalny, czyli nie możemy w kupionych spodniach pójść sobie w sukience, pójść na bal karnawałowy.
Ale metki nie odrywamy i w ogóle generalnie...
nie ma znaczenia w tym wypadku, nie powinna być... Po prostu ten towar nie powinien być użytkowany w sposób...
No widoczny.
Widoczny, nawet nie tyle, tak? Czym innym jest użytkowanie, czym innym jest przymierzanie tego towaru.
Czyli powinniśmy uczciwie podejść do sprawy. Nie nosimy, tylko po prostu odsyłamy, przymierzamy, przechodzimy się przed lustrem. Dobrze, ale jeżeli jest to rzecz na przykład, którą trzeba po wypakowaniu złożyć, stół... Przychodzi mi do głowy. Składamy z tych klocków elementów, okazuje się, nie, no absolutnie. Nie do tego wnętrza. To co, znowu rozkręcamy, składamy.
Powinniśmy przekazać towar w takim samym stanie, jakim go otrzymaliśmy. No oczywiście w tym wypadku pewnie uszkodzone będą jakieś folie, natomiast on musi być tak zapakowany w ligo w tej chwili, kiedy go wysyłamy, żeby nie został w jakiś sposób uszkodzony. Bo w przypadku uszkodzenia już tego towaru, który odebraliśmy i który jest naszą w tej chwili już własnością,
to już my ponosimy
odpowiedzialność i możemy się narazić tutaj na odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli przedsiębiorca skieruje przeciwko nam najpierw wezwanie do zapłaty, a potem już pozew.
Bo jeżeli chodzi na przykład o sprzęt elektroniczny, który też w zasadzie jego zgodność bądź niezgodność z umową możemy sprawdzić dopiero go trochę użytkując.
No, ale tutaj...
z wyglądu może wyglądać akurat tak, jak rzeczywiście wszystko jest z nim w porządku, ale jak wejdziemy w szczegóły, to w ogóle nie spełnia tych naszych oczekiwań, a nawet tego, co ten sprzedawca jako parametry nam podał.
Jeżeli chodzi o towary elektroniczne, to należy wziąć pod uwagę, że również w sklepach stacjonarnych, to jest czasami bardzo trudne do sprawdzenia, prawda? Ale powinniśmy jako konsumenci mieć możliwość sprawdzenia tego towaru. Oczywiście... To jest wręcz niemożliwe, jeżeli chodzi o towary tak zwanego dużego AGD, czyli pralka.
Odkurzacz nawet.
No odkurzacz moglibyśmy teoretycznie podłączyć do prądu i zobaczyć, czy on działa na przykład, tak?
Ale już czy zbiera kurz, to niekoniecznie w sklepie.
Myślę, że tutaj to już by to za daleko poszło. Bardziej w tym kierunku, czy po prostu mamy do czynienia, że się włącza, wyłącza, tak? I w zakresie takim drobnym możemy to robić. Na pewno nie możemy go użytkować. Nie możemy, mając odkurzacz mieszkania i potem go zwracać. No bo tutaj będzie odpowiedzialność odszkodowawcza. Ten towar używany w stosunku do nowego bardzo traci na wartości. Trzeba wziąć to też pod uwagę i wziąć pod uwagę to, że tutaj, tak jak mówiłem, przedsiębiorca może od nas żądać naprawienia tej szkody, którą wyrządziliśmy użytkując ten towar.
No ja wiem, ale generalnie jeżeli kupujemy cichą pralkę, ona barabani nam na pół bloku i nie daje spać sąsiadom, no to jest jakaś jednak niedogodność.
Zgadza się, ale w tym wypadku już bardziej chodzi o reklamowanie tego towaru i taka pralka, która miała być cicha, tak? Sprzedawca nas poinformował, że jej głośność ma wynosić tyle i tyle decybeli, a jest ta głośność przekroczona, jak najbardziej może być reklamowana.
A czy to prawda, że najczęściej reklamowanym towarem są buty nadal?
W dużej mierze tak, oczywiście, bo to jest to towar dosyć prosty, na którym wszyscy się znamy.
Ale już są nawet takie programy elektroniczne, że można sobie w 3D kształt swojej stopy zmierzyć i buty nawet przez internet kupić doskonałe i dopasowane do własnej stopy.
Zdarzają się do nas wpływają również takie właściwie wnioski o przeprowadzenie postępowań ADR-owskich, których dotyczą też butów kupowanych przez internet. Co prawda najwięcej jest jednak
stacjonarnych.
Natomiast chodzi przede wszystkim o towar, dlatego że w naszym świecie coraz więcej mamy towarów, przedmiotów, które kupujemy, które są bardzo skomplikowane technicznie. Czasami trudno jest stwierdzić, czy jakaś wada powstała na przykład na skutek tego, że dana rzecz była wadliwa, czy na przykład na skutek przepięcia w sieci elektrycznej, które coś tam uszkodziło. Więc tutaj jakby nasza znajomość tych rzeczy nie jest często aż tak duża. Natomiast w stosunku do butów, ubrań, no o wiele łatwiej stwierdzić, czy ten towar się zachowuje tak jak inny, który już użytkowaliśmy, czy też nie.
I rzeczywiście najwięcej sporów jest, jeżeli chodzi o buty, między sprzedawcami a konsumentami?
Takich sporów jest całkiem sporo w tej chwili, jeżeli chodzi tutaj o nasz podlaski inspektorat. Takim wiodącym, jednym z wiodących, może nie chodzi o sam towar, tak, bo tutaj towarem będzie AGD, ale też nie tylko, ale przede wszystkim mamy dużo postępowań związanych z pokazami. Zakupami dokonywanymi w trakcie pokazów i potem z odstąpieniem od umowy.
To zatrzymajmy się chwilę na tych pokazach, bo pokazy to też rodzaj zakupu, może nie tak jak przez internet, ale też takiego poza miejscem sprzedaży, czyli nie zapoznajemy się dokładnie. Chociaż nie, no możemy na pokazie zapoznać się z produktem.
Tutaj ustawodawca przeanalizował ten rodzaj zakupu trochę z innej strony. Znajdujemy się często w trakcie pokazów w miejscach, w których znaleźliśmy się przypadkowo. Nie wiemy, co będzie sprzedawane. Jest to jakieś miejsce, które nie kojarzy nam się sprzedażą. Wobec tego jesteśmy szczególnie narażeni na sugestie sprzedawców, na stosowane socjotechniki, tak? W tym wypadku czasami nawet techniki manipulacyjne. Wobec tego również w tego rodzaju przypadkach, jeżeli kupimy rzecz na pokazie, mamy prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
No to na czym spór polega?
Czasami są trudności w tym odstąpieniu od umowy. Zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorcy starają się doprowadzić do tego, żeby konsument zrezygnował z tego odstąpienia. Próbują renegocjować umowy. Wtedy takie sprawy są skomplikowane. Oczywiście tutaj kolejną rzeczą jest dosyć taką trudną w tego rodzaju sprawach, że często te umowy podpisują osoby starsze, których percepcja, znajomość przepisów prawa, znajomość umów kredytowych, które podpisują, jest tak właściwie żadna. No i dlatego te sprawy są skomplikowane i rzeczywiście tego rodzaju postępowania prowadzimy.
Wielokrotnie już apelowaliśmy o to, żeby po zawarciu takiej umowy, nawet jeżeli te osoby są przekonane do tego, że chcą tego zakupu dokonać, pokazać komuś tę umowę, żeby ktoś jednak sprawdził, no czy syn, wnuk, no ktoś, kto być może znajdzie tam coś innego, co umknęło uwadze starszej osoby.
Sprawdzić ceny takich towarów w internecie, porównać z cenami, które w sklepach stacjonarnych byśmy zapłacili za podobny towar. No, podchodzić do tego rozważnie. Mamy te 14 dni, możemy się zastanowić. Ważne jest w tym wypadku, żeby wysłać to odstąpienie od umowy w ciągu tych 14 dni, dlatego że mamy na wysłanie odstąpienia od umowy tylko 14 dni. Ten towar możemy przesłać trochę później, natomiast samo odstąpienie musi być nadane w placówce pocztowej w ciągu 14 dni od zawarcia tej umowy, od wydania tego towaru. Tutaj najczęściej wydanie następuje od razu po zawarciu tej umowy.
A co w sytuacji, kiedy przy takiej umowie od razu podpisujemy umowę kredytową? Bo czasami tak jest, że od razu podpisujemy, że będziemy towar spłacać w ratach, a jakiś bank nam to kredytuje.
Najlepiej jest, jeżeli wiemy, w jakim banku zawarliśmy umowę kredytową, a zdarzają się takie sytuacje, że konsumenci nie wiedzą w ogóle, że czasami nawet w ogóle nie wiedzą, że zawarli umowę kredytową.
To wydawałoby się niemożliwe.
No tak, ale to się niestety zdarza. Tak? Tutaj mówiłem o tej z jednej strony percepcji i sposobie prowadzenia tego rodzaju sprzedaży. Tak? W tym wypadku samo odstąpienie od umowy powoduje też odstąpienie od umowy kredytu. Najlepiej jest, jeżeli wiemy, w którym banku mamy tą umowę kredytu, jednocześnie jeżeli zawiadomimy również bank, prawda? Tak. A natomiast na gruncie prawa, jeżeli chodzi o te kredyty konsumenckie, samo odstąpienie od umowy sprzedaży powoduje też odstąpienie od tej umowy kredytu.
Czyli jeżeli sprzedawcę poinformujemy, że odstępujemy od umowy sprzedaży, on powinien tę umowę kredytową już anulować.
Tak, tutaj powinien to przekazać do banku. Inną bardzo ważną jest sprawę, żeby w trakcie takich pokazów, ale nie tylko, dokładnie czytać to, co podpisujemy, analizować. Dlatego, że na przykład niektórzy uczestnicy pokazów się dziwią, że podpisywali weksle in blanco, bo też się zdarzały takie sytuacje, więc radziłbym po prostu bardzo się zastanawiać, czy przed udaniem się na taki pokaz, czy rzeczywiście chcemy w takim pokazie uczestniczyć i długo się zastanawiać przed podpisaniem takiej umowy.
Ale sama odebrałam niejednokrotnie taki telefon, w którym zapraszano mnie na taki pokaz, oferując prezent pod tytułem kamera wideo do nagrywania, nie wiem, w samochodzie bądź gdzie indziej, tylko do odebrania właśnie w momencie, kiedy na taki pokaz się udam. No to działa trochę na wyobraźnię.
Zgadza się, ale każda taka promocja musi być skalkulowana. Przecież nikt nam nic nie daje za darmo. To nie jest święty Mikołaj, który się nagle tutaj
pojawia. Jutro będzie.
Jutro będzie. Natomiast w tym wypadku to nie jest jakiś święty Mikołaj, który rozdaje nam za darmo prezenty. Po prostu to jest skalkulowane, że jeżeli rozdamy tyle i tyle tych kamer, rozdamy innych gadżetów, w tym momencie uda nam się być może zawrzeć więcej umów.
Czytanie umów to jest duża sztuka dla, myślę, każdego, dorosłego nawet człowieka i w pełni sił i percepcji. A cóż dopiero w momencie, kiedy jesteśmy poddawani różnego rodzaju socjotechnikom, więc te 14 dni pamiętajmy o nich i miejmy to sobie w głowie, że to dotyczy również właśnie takich pokazów czy wycieczek, na które wyjeżdżamy i wracamy z kompletem garnków bądź pościeli. Za 9 minut 15, idąc na taki pokaz, o którym tutaj mówiliśmy, zachęceni tym, że dostaniemy tam prezent. Musimy być czujni, bo oczywiście tutaj jest skalkulowane to na to, że coś kupimy, prawda? I te 14 dni od momentu, kiedy jesteśmy na tym pokazie, do momentu wysłania odstąpienia, czy do momentu dostarczenia tego odstąpienia.
Jeżeli nadajemy je na poczcie, w placówce pocztowej, to od momentu do momentu nadania. Natomiast jeżeli dostarczamy, no to oczywiście za pośrednictwem jakimś innym, to oczywiście do momentu dostarczenia.
Są sytuacje takie, kiedy przekapimy ten termin i coś jeszcze da się z tym zrobić, czy już nic?
Sytuacje są bardzo różne. Tu w zależności od tego, jak wyglądała ta prezentacja, czasami dochodzi do sytuacji, gdzie tak naprawdę konsumenci zostają wprowadzeni w błąd co do właściwości tego towaru. W tym wypadku już każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie. Można się właśnie powoływać na ten błąd i wtedy ten termin odstąpienia od umowy nie jest jakoby brany pod uwagę.
Ale te 14 dni to jest termin nieprzekraczalny. Tu się nic nie może już zmienić ani zdarzyć.
Chyba, że nie zostaliśmy poinformowani o tym fakcie, że możemy odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Aczkolwiek już teraz takie sytuacje się nie zdarzają. Konsumenci są informowani na takich pokazach z reguły o prawie odstąpienia od umowy. Inna sprawa, czy to zrozumieją, czy przywiążą do tego wagę.
W ogóle usłyszą.
Tak, natomiast informacja jest dlatego, że potem ten termin się wydłuża do roku, więc...
I sprzedawca na pewno dba o to, żeby
udokumentować.
Tak,
często jest tak, że są pobierane po prostu oświadczenia od tych osób, że się zapoznały z tym. Z tą możliwością odstąpienia od umowy.
Czy to odstąpienie od umowy oznacza, że musimy te gifty, które żeśmy dostali w tak zwanej promocji, oddać także?
To znaczy, one nie są związane, one nie są. Z reguły one są dawane tylko za samą obecność. Natomiast wszystko, co jest wymienione na fakturze jako elementy tej umowy sprzedaży, oczywiście podlega zwrotowi odstąpienia od umowy.
Tam wyczytamy dokładnie to, co nam przysługuje w tej umowie i to, jakie mamy zobowiązania. Tam na pewno będzie wszystko napisane, nic się tam nie zdarzy innego.
Zapisy w takich umowach mogą być bardzo różne. Trudno stwierdzić, co konkretny przedsiębiorca w takiej umowie umieści.
No dobrze, no to co ma ten człowiek starszy zrobić, który podpisał taką umowę, a tak do końca nie wie, co on podpisał, no bo został, tak jak powiedzieliśmy, w pewien sposób, duży cudzysłów, zmanipulowany.
Zawsze w takiej sytuacji, nie tylko jeżeli mamy do czynienia ze sprzedażą na odległość, ale w ogóle jakimiś tutaj problemami z umowami konsumenckimi, może się zgłosić do inspekcji handlowej. My jako inspekcja handlowa udzielamy porad prawnych, można do nas
zadzwonić. Czyli przeczytacie państwo taką umowę?
Tak, zinterpretujemy ją, poinformujemy o prawach. Możemy również w przypadku sporów między przedsiębiorcą a konsumentem prowadzić postępowania polubowne. Więc jeżeli się taka osoba do nas zgłosi, na pewno uzyska od nas pomoc. Jeżeli sami nie będziemy mogli prowadzić postępowań w takiej sprawie albo udzielić informacji, odeślemy taką osobę do innych urzędów, do innych instytucji, które są w stanie mu pomóc.
W takim razie, proszę państwa, odsyłamy do inspekcji handlowej w Białymstoku, a pan Leszek Mironiuk doradzał, jak kupować z głową, ale też jak nie dać się nabrać na różnego rodzaju promocje. Sprawdzamy ceny przed promocją, a także jak już jest promocja, no to niekoniecznie fotografujemy, ale na pewno sprawdzamy i dokonujemy tego zakupu, porównując troszeczkę też w internecie, szukając, a wtedy na pewno będziemy bogatsi o doświadczenia, ale będziemy też spokojniejsi o stan naszego portfela. To tyle, jeśli chodzi o audycję Masz Prawo. Za tydzień się spotkam z państwem ponownie, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie państwo z nami.